Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Kochani, cieszę się, że jestem tutaj ponownie na tym miejscu. Niespełna miesiąc temu modliliśmy się o dziewczynkę ze zboru, którego jesteśmy wraz z żoną, członkami, o Marysię. I winien Wam jestem powiedzieć, co dalej. Pan Bóg jej nie uzdrowił. Ale kochani, Pan Bóg czuwał nad rękami lekarzy i nad każdym cięciem, ponieważ była to operacja na mózgu, był to rak mózgu i kochani, był niesamowicie ten guz ukrwiony. Także najmniejszy błąd groził bardzo poważnymi konsekwencjami na przyszłość. Ta dziewczynka w czasie operacji, która trwała o wiele, wiele dłużej niż zamierzano, przeszła ją bez szwanku, natomiast był bardzo duży upływ krwi. Dzisiaj jest zdrowa, dochodzi do pełni sił i zdrowia, natomiast jest jeszcze słaba właśnie z tego względu, że w czasie operacji dużo krwi straciła. Ale wszystko jest dzięki Bogu na dobrej drodze. Także ufamy i wierzymy, że Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy. Modlitwy świętych, którzy modlili się w całym kraju, nie tylko o to dziecko, o tą nastolatkę. I bracia i siostry, jestem tego pewien, że gdyby nie Jego pomoc, nie Jego opatrzność nad rękami tych, którzy trzymali w swoich ludzkich dłoniach skalpele, mogłoby się to skończyć inaczej, ale dzięki Bogu i chwała Jemu za to. I na tym miejscu chcemy oddać chwałę przed Wami, kochani, i przed Bogiem Wszechmogącym za to, że Pan Jezus Chrystus czuwał na nią i to dziecko wraca do pełni sił. Powiem Wam tylko tak na uboczu tego zdarzenia, że oczywiście rodzice w takich sytuacjach, to jest dramat, bardzo przeżywają, że ten tata przez 2 tygodnie schudł 13 kg. Wiadomo, ojciec. Mówi się zawsze, że to matka. Ostatnio gdzieś słyszałem też z ust pewnej siostry, że to serce matki, ale serce ojca też. Tak, prawda? Też cierpi, też przeżywa, myślę, że nie mniej jak matka, prawda? Bracia i siostry, miesiąc temu głosiłem z tego miejsca, zaczynając od ostatniej wieczerzy, kiedy to Pan Jezus zasiadł z uczniami swoimi do stołu, kiedy w akcie pokory umył im nogi. Chciałbym też wrócić na moment do tego samego miejsca, abyśmy z tego samego miejsca, kochani, zaczęli. Tytuł mojej dzisiejszej usługi: czy pozwolisz, aby Słowo Boże Cię oczyszczało? Czy pozwolisz, aby Słowo Boże Cię oczyszczało? Kochani bracia i siostry, słyszeliśmy tu już dzisiaj, brat pastor Leszek cytował nam między innymi z Ewangelii Jana z 1 rozdziału, 1 wiersz, który mówił, powtórzę: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Jezus Chrystus jest utożsamiany ze Słowem Bożym. Gdybyśmy na przykład zajrzeli do objawienia Jana i tą postać, którą widział Jan na wyspie Patmos, on relacjonuje między innymi w ten sposób, że widział postać w białej szacie, który był przepasany złotym pasem, a na tym pasie był napis jaki? Słowo Boże. Słowo Boże. Widział Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego, który na szarfie przepasanej miał napisane Słowo Boże. Jak mocno Chrystus utożsamia się ze Słowem Bożym. Kochani, czy pozwolisz, aby Słowo Boże Cię oczyszczało? Więc zajrzyjmy jeszcze raz do Ewangelii Jana, do tego 13 rozdziału i chciałbym tego przeczytać, kochani, 2 wiersze, 10 i 11. Jezus wtedy odpowiada do Szymona Piotra: kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: nie wszyscy jesteście czyści. Kochani, o co tak właściwie, tak naprawdę Panu Jezusowi Chrystusowi chodziło? Dalej, gdybyśmy czytali tą samą Ewangelię, w 15 rozdziale, w 3 wierszu, Pan Jezus mówi do swoich uczniów: wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. O co tak naprawdę chodzi? Mówi się o Judaszu, że był na to przeznaczony jako syn zatracenia. Bracia i siostry, jest taka nauka o predestynacji, która zakłada, jest taki nurt religijny, która zakłada, że człowiek rodzi się ze swoim przeznaczeniem. Że praktycznie nie ma wpływu na swój los. I wiecie, jest to nauka też dość mocno poparta Bożym Słowem, że powiem wam, że nawet i dość trudno z nią polemizować. Natomiast kłóci się to z naszym pojęciem sprawiedliwości Bożej, prawda? Ponieważ wiemy też ze Słowa Bożego, że Chrystus umarł za każdego człowieka, za jego grzech. I dzisiaj nie chcę się nad tym rozwodzić, bo to jest temat, myślę, że na rozważanie takie osobne, w gronie gdzieś, powiedzmy, przy rozważaniach Słowa Bożego. Bardzo dobry temat i myślę, że warto by było się nad nim zastanowić. Nauka o predestynacji. Czy rzeczywiście człowiek nie ma żadnego wpływu na swój los? Wiemy, że Pan Bóg potrafi zatwardzić serce człowieka, jak choćby serce Faraona, by później na tym sercu, na Faraonie objawić swoją chwałę i moc. Wiemy, że Bóg to może uczynić. Ale kochani, gdy czytam całe Słowo Boże, to widzę Boga, który chce, aby każdy człowiek został zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Każdy człowiek. Więc czy on, Judasz, nie miał rzeczywiście wpływu na swój los? Bracia i siostry, Pan Jezus mówi: wy jesteście czyści dla słowa, które wam mówiłem, ale nie wszyscy. Ten człowiek miał ponad 3 lata na to, aby słuchając słowa Jezusa Chrystusa, słowa samego Boga, pozwolić na to, aby to słowo wykonało pracę w jego sercu. Ale czy pozwolił, czy wykorzystał ten czas, czy też nie zatwardził swojego serca? Kochani, ja już tu mówiłem wcześniej, miesiąc temu, że być może myślał, że skoro Jezus Chrystus nie zwraca mu żadnej uwagi na to, że jest złodziejem, że wyciąga ze wspólnej sakiewki datki, sprzeniewierza pieniądze, które dostawał Pan Jezus i uczniowie na utrzymanie, na życie. Być może myślał, że Jezus nie reaguje, dlatego nic nie wie i w związku z tym nie jest żadnym Mesjaszem, być może kolejnym fałszywym. I utwierdził się w tym przekonaniu. Ale kochani, jestem pewien, że Jezus Chrystus czekał również i na niego. Myślę, że to umycie nóg również i jemu świadczy o tym. Umył je każdemu, nie pominął żadnego. I bracia i siostry, człowiek może przyjąć różną postawę wobec głoszonego, słyszanego, mówionego Słowa Bożego. Może rzeczywiście to Słowo przyjąć do swojego serca, ale ponieważ ma wolną wolę, może je odrzucić. Tylko skutki i konsekwencje później są bardzo, bardzo daleko idące. Kaznodzieja Salomon w 8 rozdziale i wierszach 12-14 mówi tak. Salomon, Kaznodzieja, 8 rozdział 12-14. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza, ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło. I jak czynnie będzie żył długo ten, to się nie boi oblicza Bożego. Kaznodzieja mówi, że ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego, a więc Bracia i siostry, nie ma konsekwencji natychmiastowej za popełniony grzech, a to sprawia, że nie ma kary i jest zachęta, aby dalej źle czynić i grzeszyć. Wydaje się, że Pan Bóg nie reaguje, ale zobaczcie, Bóg w swojej łasce i miłosierdziu czeka. Czeka na grzesznika, aż przyjdzie, aż zegnie swoje kolana, aż jego serce zmięknie i wyzna swoje grzechy przed nim. I tak czekał, myślę, i na Judasza. Czekał ponad 3 lata. Czy ten Bóg Wszechmogący nie mógł uczynić, aby w jakikolwiek inny sposób dojść do krzyża Golgoty? Mógł oczywiście. Mógł się dać pojmać żołnierzom, sługom, arcykapłanów. Mógł to zrobić w jakikolwiek inny sposób, jaki by tylko chciał. Ale uczynił tak, ponieważ trafił się człowiek, który był nieczuły zupełnie na jego słowo. To słowo nie dość, że nie wykonało żadnej pracy w jego sercu, to, kochani, zatwardziło jeszcze jego serce. Jego słowo zupełnie ignorował, bagatelizował, nie dopuścił do swojego serca, nie pozwolił, aby to słowo oczyściło jego serce. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem, mówił Pan Jezus. Przypomnijmy sobie, kochani, razem podobieństwo o czworakiej roli. Ja go nie będę czytał, bo wszyscy go doskonale znają. Przypomnę tylko pokrótce, że Pan Jezus odnosił serce człowieka do 4 rodzajów gleby. A słowo jego rzucane na tą ziemię do ziarna przyrównywał do ziarna siewcy. I wiadomo, że pierwsze padło na drogę twardą, ubitą, zajeżdżoną, bym powiedział. Drugie padło na jaki grunt? Skalisty. Trzecie padło między ciernie. A czwarte padło, i to mówią wszyscy 3 ewangeliści, którzy relacjonują to podobieństwo, padło, używają takiego samego słowa, na dobrą glebę. Padło na dobrą glebę. Glebę ludzkiego serca. I kochani, o czym oczywiście Pan Jezus mówi? Mówi o naszych sercach, o naszej duszy. Czy my możemy sobie sami tą glebę przygotować? To jest, kochani, praca Ducha Świętego. Człowiek musi się otworzyć na Słowo Boże, które jest ożywione przez Bożego Ducha. Kochani, jeśli ono nie zostanie przez Niego ożywione, jest dla nas martwą literą. Ja przed swoim nawróceniem próbowałem czytać Biblię sam o własnych siłach. Zawsze kończyło się to tak samo. Bo nic nie rozumiałem. To słowo było martwą zupełnie literą, ale któregoś razu, kiedy Duch Święty je ożywił i przysłał swojego sługę do mnie, mojego brata starszego, który się prędzej nawrócił, który zostawił mi Biblię w domu, leżała ona zakurzona chyba z 8 lat i powiedział do mnie tak: przeczytaj dzisiaj psalm 1 i psalm 91 oraz list do Hebrajczyków, rozdział 10. Kochani, zacząłem to czytać na głos. Pierwszy psalm, 91, później list do Hebrajczyków, 10 rozdział i tak 11, 12 i 13 ostatni. I widziałem własnymi oczyma, jak ta litera, która jest zapisana w Biblii, jak one wychodzą z tych szpalt Biblii i wędrują, i tak jakby, wiecie, te litery przemieszczały się, tańczyły, tak mi Bóg dał do zrozumienia, że to słowo jest żywe. A potem, gdy wstałem, chciałem iść do toalety, zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Nagle z nieba napełniła mnie niesamowita moc i radość. Kochani, ale to jest temat na osobne świadectwo, ponieważ wcześniej byłem człowiekiem uzależnionym. Szukałem Boga, szukałem ratunku. Właściwie sytuacja mnie do tego zmusiła, bo nikt mi nie mógł pomóc. Mój tata przychodził w trosce takiej ojcowskiej, mówił: synu, weź się w garść, pomarnuje swoje życie, wiecie. A ja gdzieś wewnątrz byłem wściekły. Mówię: tato, czy ty nie wiesz, jak ja bardzo bym chciał? Jak ja bardzo bym chciał, kochani. Ja byłem alkoholikiem. Z zawodu jestem leśnikiem. Wychodziłem przed leśniczówkę z butelką wódki, rozbijałem ją o garaż. Tak nienawidziłem pić, ale byłem zdiabolony, musiałem. Tata tego nie rozumiał. Jako ojciec taki ziemski chciał mi pomóc, ale nie mógł. Bo Słowo Boże mówi, że kogo ojciec niebiański nie pociągnie do siebie, ten, kochani, nie zakosztuje tego zbawienia. To jest tylko i wyłącznie dzieło Boga, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Ojciec pociąga. Syn Boży obmywa swoją świętą krwią. Przywdziewa nas w szatę sprawiedliwości Bożej, którą zdobył dla nas na krzyżu Golgoty. Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Pocieszyciel, Duch Prawdy. Od początku do końca zbawienie jest dziełem Boga. Człowiek ma tylko na nie odpowiedzieć swoim miękkim, zmiękczonym przez Ducha Świętego sercem. Nie zatwardzajcie serc waszych, jak mówi Słowo Boże, bo dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest czas zbawienia, prawda? Jeśli Duch Boży mówi, Bóg oczekuje, abyśmy odpowiedzieli od razu. Bracia i siostry, Jakub w swoim liście mówi w 1 rozdziale i 18 wierszu, gdy zechciał, mówi oczywiście o Bogu, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Zobaczcie, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. To słowo, które Duch Święty ożywił nas, ono wykonało niesamowitą pracę. Ono, kochani, zgięło nasze kolana, wycisnęło nasze łzy. Ja pamiętam, poszedłem do lasu i stoję i ze łzami w oczach wołam do Boga o pomoc. A ktoś mi z tyłu mówi, uklęknij. Uklęknąłem, wiecie, i wyznałem swoje grzechy, zacząłem wyznawać swoje grzechy, wołać o ratunek. Później zrozumiałem, że to był Duch Święty. Bo Słowo Boże mówi, że zegnie się przed Nim wszelkie kolano i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, Zbawicielem. To była Jego praca. I wiecie, zaczęły się później dziać znaki i cuda w moim życiu. Zostałem natychmiast uwolniony od zniewolenia. W jednej chwili. Ja nie byłem na żadnych terapiach. Kochani, ja byłem tak zniewolony, że ja wpadałem w ciągi po 3 tygodnie alkoholu. Mała przerwa i później znowu to samo. Moja praca wisiała na włosku. Bóg w jednej chwili wszystko to odmienił. Pamiętam, wezwał nas 3, mój szef nadleśniczy, bo była wtedy reorganizacja w naszym nadleśnictwie i z 3 leśnic stworzono 2. A więc 3 leśniczych na 2 leśnictwa to za dużo. Jeden musiał się pożegnać z tym stanowiskiem, musiał być zdegradowany. Wiecie, byłem ja, 3 miesiące wcześniej narodzony na nowo, nawrócony, oszczony Duchem Świętym. Był 2 leśniczy, notabene świadek Jehowy. I był 3, pupilek szefa. Pupilek szefa. Który ciągle gościł szefa. Szef tam jeździł do niego na obiadki, kawki i tak dalej, ciasteczka. I wiecie, on był tak pewny, że on zostanie... Szanowni byli tak pewni, a ja zostanę zdegradowany. I wiecie, co się stało? Nie wiem, jak to się stało, ale szef zdecydował, że ten jego pupilek zostanie zdegradowany na stanowisko niżej. A ja zostanę i ten 2 świadek. Bracia i siostry, to jest niesamowite. Co Bóg sprawił? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale tak właśnie było, że mój urząd był już podzielony, rozdzielony. Wszystko po ludzku rozdysponowane. Ma być tak, tak, będzie tak, tak i tak. Nie. Było tak, jak Bóg chciał. Było tak, jak Bóg chciał. Apostoł Piotr w swoim 1 liście, w 1 rozdziale i 23 wierszu mówi do nas, do dzieci Bożych, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Które żyje, ożywione przez Ducha Świętego i trwa. Bo przecież ta Biblia mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, prawda? Słowo Boże trwa wiecznie, niezmienne, ponadczasowe, zawsze to samo aktualne i zawsze, kochani, ożywione przez Ducha Świętego, świeże, na nowo. Modlimy się, śpiewamy jak dzisiaj, daj nam chleba powszedniego. I mamy ten chleb powszedni dla ciała, ale również bracia i siostry. Przede wszystkim mamy ten chleb dla Ducha. Ten cudowny, ożywiony przez Ducha Świętego chleb z nieba, który karmi naszego ducha ludzkiego. Gdyby nie to, bylibyśmy zagłodzeni, bylibyśmy martwi. Kochani, między innymi księdza Ezechiela, Bóg mówi do swoich pasterzy, mając do nich pretensje, prawda? Że ja będę rozsądzał między owcą chudą a tłustą, nie? Bo doprowadziliście do tego, że zagłodziliście moje owce. Pokarm musi być świeży. Pokarm musi być z nieba. Bracia i siostry, powiem wam jako świadectwo, kiedy zacząłem nauczać w zborze, do tego mnie sam Bóg powołał. Ja nie mam żadnych wątpliwości, ponieważ przyszedłem do zboru, ja wcześniej nigdy nie usługiwałem. Na dzień dobry, pastor mówi do mnie na pierwszej mojej wizycie w zborze, czy ja bym nie usługiwał w zborze Słowem Bożym. Ja mówię, pastorze, chyba się pastor pomylił. Ja nigdy nie usługiwałem Słowem Bożym. Daj mi czas, niech ja to przemyślę. Mówi, dobrze, przyjdę za rok. I rzeczywiście przyszedł. Ale w ciągu tego roku Duch Święty mnie przekonywał do tego. Wiecie, czytając Słowo Boże, mam takie swoje miejsce odosobnione. Pamiętam, ja składłem się na kanapie, zamykałem oczy i tak przez godzinę rozmyślałem nad tym Słowem. I myśli mi płynęły i płynęły i płynęły. Myślę sobie, jak ja bym to przelał na papier albo nagrał, to by było kazanie, bo to trwało 40 minut, godzinę. Ja wtedy zrozumiałem, że Pan Bóg mnie do tej służby powołuje, wiecie? Bóg daje do Kościoła cudowne swoje dary. Dary Ducha Świętego. Czytamy, że są dary, że jest dar apostolstwa, nauczyciela, proroka, ewangelisty, kierowania zborem i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko cudowne dary do budowania ciała Jezusa Chrystusa, Jego Kościoła. Kochani, w zborze musi być nauczanie. Ja nie zapomnę nigdy Twojej usługi, bracie Leszku, którą podzieliłeś kiedyś w zborze nowosolskim na dwie części. Mam ją do dzisiaj w sercu, bo bardzo mnie mocno dotknęła, kiedy byłem na takim etapie życia, trochę na rozdrożu, trochę nie wiedząc, co mam robić. A temat Twojej usługi brzmiał, marzenia spełniają się inaczej. Była mowa o Mojżeszu. Była mowa o Mojżeszu, kochani. Mógł być kimś wielkim w tym świecie, mógł być drogą kariery, mógł mieć wszystko, ale umiłował bardziej hańbę Chrystusową, jak mówi Słowo Boże. Poszedł wraz z tym ludem Bożym, znękanym, zgnębionym, poszedł za Bogiem. Jego życie wyglądało zupełnie inaczej. Nie zakosztował tej rozkoszy grzechu, ale, kochani, Bóg mu dał zupełnie co innego. Był jego wiernym sługą, jak Słowo Boże mówi, najpokorniejszym z ludzi na tej ziemi. Bracia i siostry, jako ludzie możemy przyjąć dwie postawy wobec Bożego Słowa. Oczywiście na kartach Biblii tych postaw jest mnóstwo. I powiem wam, że trudno znaleźć taką postawę obojętną. Jest to postawa, która albo akceptuje Słowo Boże, albo zdecydowanie je odrzuca. Chciałbym jako przykład, abyśmy, bracia i siostry, otworzyli Księgę Jeremiasza i przeczytali fragment 26 rozdziału, wiersze 20-23. Jest to czas, kiedy prorok Jeremiasz nawołuje do upamiętania Judejczyków, kiedy woła w Jerozolimie, aby ten lud się upamiętał, ponieważ pójdzie w niewolę. Nie słuchają go, jest prześladowany, ale 20 rozdział 26 rozdziału Księgi Jeremiasza mówi też, że był również mąż, który prorokował w imieniu Pana, Uriasz, syn Semajasza z Kirjat-Jearim. Ten prorokował o tym mieście i o tej ziemi dokładnie to samo, co Jeremiasz. A gdy jego słowo usłyszał król Jojakim i wszyscy jego rycerze i wszyscy książęta, król usiłował go zabić. Lecz gdy Uriasz dowiedział się o tym, zląkł się, zbiegł i przybył do Egiptu. Wtedy król Jojakim posłał do Egiptu mężów Elnatana, syna Achbora, i z nimi ludzi. Ci sprowadzili Uriasza z Egiptu i przywiedli go do króla Jojakima, a ten kazał go zabić mieczem i wrzucić jego zwłoki do grobów ludu pospolitego. Zobaczcie, jaka nienawiść. Prorok Boży, sługa Boży, który przynosi Boże słowo, Boże oczekiwania w stosunku do Judejczyków. I tak, kochani, jest zawsze. To słowo jest utożsamiane z tym człowiekiem, który przynosi to słowo od Boga. I bardzo często człowiek taki jest gnębiony, prześladowany. Jemu nie dość było tego, że on uciekł z kraju. Tak nienawidził tego, co usłyszał, że posłał za nim posłańców do Egiptu. Ci go sprowadzili i Jojakim, na oczach Jojakima króla zabito proroka Uriasza mieczem. Bracia i siostry, w tej samej księdze prorok Jeremiasz mówi o sobie w 36 rozdziale. Przeczytajmy może wiersze 1 do 6. 36 rozdział księgi Jeremiasza 1-6. W roku 4 Jojakima, tegoż samego króla, zresztą syna Jozjasza, bardzo bogobojnego króla, reformatora, króla judzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści. Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu i o Judzie. I o wszystkich narodach od dnia, gdy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia dzisiejszego, może gdy dom judzki usłyszy o wszystkim złu, które ja zamyślam im uczynić, nawróci się każdy ze swojej złej drogi i wtedy odpuszczę im winy i grzech. Wtedy Jeremiasz wezwał Barucha, syna Neriasza, a Baruch wypisał na zwoju księgi pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa Pana wobec, które wypowiedział do niego. Potem dał Jeremiasz Baruchowi taki rozkaz: mnie zabroniono wchodzić do domu Pana. Idź przeto ty i odczytaj z tego zwoju, który napisałeś pod moje dyktando, słowa Pana w domu Pana w dzień postu wobec ludu. Odczytaj je także wobec wszystkich mieszkańców Judy, którzy przychodzą ze swoich miast. Może ich błaganie dotrze przed oblicze Pana i nawróci się każdy ze swojej złej drogi, gdyż wielki jest gniew i oburzenie, w którym Pan wypowiedział się przeciwko temu ludowi. Zobaczcie, ten wielki sługa Boży, który tyle wycierpiał dla Chrystusa, napisane jest w 5 rozdziale, że Jeremiasz mówi: mnie zabroniono wchodzić do domu Pana. Zabroniono mu wchodzić do świątyni Bożej. Temu Bożemu słudze. Pan Jezus mówi, że przyjdzie taki czas, że wyłączać was będą z synagog. Wyrzucać. Apostoł Paweł myśli do Tymoteusza, później może przeczytam jeszcze dokładnie ten werset. Mówi, że nadejdą czasy, i my w tych czasach żyjemy, kochani, że ludzie nie zniosą Bożej nauki, Bożego Słowa, że nazbierają sobie nauczycieli, którzy mówią to, co ucho łechce, co jest miłe dla ucha.
Zdrowej nauki nie cierpią.
Zdrowej nauki nie cierpią, tak. Zdrowej nauki nie cierpią. Kochani, w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale Pan Jezus mówi w wierszach 34-36, przeczytam te trzy wiersze: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Sam Jezus mówi: nie przyniosłem na ziemi pokoju, ale miecz. Dlatego, że moje słowo i stosunek do mnie, do mojego słowa żywego, sprawi w domach poróżnienie. Jeden pójdzie za tym słowem, drugi będzie się sprzeciwiał. Z całą stanowczością, kochani. I tak to jest do dzisiaj, my to wiemy z autopsji, ze swojego życia codziennego. Są wśród nas tacy, znam takich, którzy zostali wyrzuceni z domu. A za nimi wyleciała jakaś torba, kochani, z podstawowymi rzeczami do życia, albo nie. Znam takie osoby. Kiedy rodzice dowiedzieli się, że, jak to mówią, oni zmienili wyznanie, że poszli za Jezusem Chrystusem, kochani, wyrzucili od domu swoje dzieci. To się działo, to się dzieje, Słowo Boże dzieli. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, prawda? O tym również Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków autor tego listu. Przeczytajmy to, o czym wspomniałem. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 3-4. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Pamiętacie, Pan Jezus używał takiego stwierdzenia jak obrzezane ucho, prawda? Że Żydzi przywiązywali wielką wagę do czystości zewnętrznej, do czystości rytualnej. Zarzucali Panu Jezusowi, a dlaczego Twoi uczniowie nie myją rąk przed posiłkiem, prawda? Panie, jest ucho zewnętrzne, które widać, ale jest też ucho wewnętrzne, prawda? O budowie jego nie będziemy mówić. Panu Jezusowi chodziło o serce oczywiście, o wnętrze człowieka, o duszę człowieka. Że dlaczego moje słowo nie ma do was dostępu, mówił Pan Jezus, prawda? Wielokrotnie mówił, dlaczego moje słowo nie ma do was dostępu? Bo człowiek musi mieć otwarte, obrzezane serce, zmiękczone przez Ducha Świętego, aby był, aby jego serce było tą dobrą glebą. Glebą zdolną przyjąć Słowo Boże, glebą, która pozwala, aby to ziarno obumarło w jego sercu i wydało obfity plon. 100-krotny, 60-krotny bądź 30-krotny, ale zawsze jest obfity plon. To słowo przyjęte przez nas wydaje, kochani, swój plon. Ja przytoczę jeszcze raz fragment, który czytałem miesiąc temu niespełna z listu Jakuba, 1 rozdziału. Pamiętacie, a Jakub zachęca nas od 22 wiersza: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jak to mówi mój przyjaciel, najłatwiej jest oszukać, kochani, samego siebie. Najłatwiej jest oszukać samego siebie. Bądźcie wykonawcami słowa, które usłyszycie, które Duch Święty ożywi w waszych sercach. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. No właśnie, po co jest Słowo Boże? Głoszone, mówione, czytane właśnie po to, abyśmy ujrzeli siebie w tym Słowie. Czy i porównali siebie do tego Słowa. Kochani, siebie, nie brata, siostrę. Siebie, bo Słowo Boże mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka, którego gubią zwodnicze rządy. Abyśmy się mogli przyjrzeć czytanym Słowie ożywionym przez Ducha Świętego i tak szczerze sobie odpowiedzieć, czy czasem ono w moim sumieniu mnie nie oskarża, że właśnie tak postępuję, jak nie powinienem. Czy nie czasem powinienem coś zmienić w swoim życiu, w swoim postępowaniu? Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Tak czasem bywa, czytamy Słowo Boże, ono ożywione przez Ducha Świętego mówi do nas, no tak, ale nic z nim nie robimy, kochani. Bywa tak, że jesteśmy słuchaczami, ale nie jesteśmy wykonawcami tego słowa. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Wykonawca będzie błogosławiony w swoim działaniu. Bracia i siostry, ja mówiłem tutaj o odrzuceniu oczywiście Słowa Bożego. Ten, który nazywał się Słowo Boże, Jezus Chrystus, ileż On wycierpiał odrzucenia, gdy przyszedł swojej miłości i mówił do ludzi, najczęstszą reakcją było odrzucenie. A przypomnijcie sobie, że nawet Jego uczniowie w pewnym momencie powiedzieli do Niego: twarda to mowa. Któż jej słuchać może, i już więcej za Nim nie chodzili, prawda? Była taka grupa, była taka część uczniów, że to słowo wydało im się za twarde. Odrzucili je i już za nim więcej nie chodzili. Ale chciałbym też mówić o tej drugiej grupie osób, które przygotowane przez Ducha Świętego, z tym dobrym sercem, z tą rolą serca w wysokiej kulturze rolnej, że tak powiem w cudzysłowie, dobrze uprawionej, przygotowanej, bracia i siostry w pokorze i w radości przyjmowali Słowo Boże, prawda? My też tego świadkami jesteśmy. Sami jesteśmy tymi, którzy był taki moment w naszym życiu, że z radością, z wdzięcznością, z pokorą przyjęliśmy Słowo Boże. Wiecie, ja nie zapomnę nigdy, jak zacząłem pierwszy raz jeździć tam w góry do przyszłej mojej małżonki i ja nie znałem swojego teścia. Choć o nim tak wiele słyszałem, samych dobrych i tylko dobrych rzeczy. Natomiast żył jeszcze jego brat Jan, od niego starszy, chyba 10 lat, tak? A ile? No, nieważne. Starszy od niego, to jest znacznie. I wiecie, bracia i siostry, ja pamiętam, on już był w takim starszym, sędziwym wieku, schorowany. I jak on stawał za kazalnicą, to zanim doszło do kazalnicy, to najpierw klękał, modlił się, już oczywiście z kolan nie mógł stać, to jego córka i jeszcze zborownicy go podnosili. Kojarzy mi się z tym Janem, uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, podnosili go do góry i stawał za kazalnicą i czytał, pamiętam wtedy, czytał list Piotra. I on mówi, ja jestem tak szczęśliwy. Ja czytam i ja to rozumiem. Niby rzecz prosta, a zobaczcie, ilu ludzi wysoko postawionych, wykształconych czyta i nic nie rozumie. I to słowo jest przed nimi zakryte, a on w tej swojej szczerości prostego człowieka, rolnika, był tak szczęśliwy, że on czyta Boże Słowo i rozumie. Ja czytam i rozumiem, jestem tak wdzięczny Bogu. I oczywiście później, gdy krótko usłużył Boże Słowem, znowu padł na kolana, modlił się, już nie mógł stać, znowu go zborownicy podnosili, aby mógł dojść na miejsce. I ten człowiek w imieniu mojego teścia, jak byliśmy u niego, kazał nam uklęknąć i nas błogosławił. W okresie narzeczeństwa on nas błogosławił. To człowiek niesamowitej wiary, kochani. Może kiedyś będzie czas, żeby było opowiadać, że jako żołnierz Wojska Polskiego, jak ja on przeżywał cudowne chwile z Bogiem, jak Bóg cudownie mnie ratował. Powiem tylko jedno, żeby nie być gołosłownym. Jako żołnierz w kampanii wrześniowej był odpowiedzialny za armatę i dwa konie, które tę armatę ciągnęły. I było takie zdarzenie, że wyprząk te konie z armaty, żeby doprowadzić je do wodopoju, żeby się napiły do strumienia i prowadził je za uzdy jednego konia po prawej stronie, drugiego po lewej. I tak szedł z tymi końmi do potoku, aby je napoić. Nadleciał niemiecki samolot zwiadowczy, zrobił koło i z tyłu puścił serię z karabinu maszynowego. Koń po prawej stronie padł zabity, koń po lewej stronie padł zabity, a jego nawet kula nie zastała. Taki świadectw jest dużo, dużo więcej. Kiedy uciekł z łapanki, uciekł Niemcom z samego gniazda wroga, z gniazda szerszeni, że tak powiem. Bóg go tak cudownie prowadził, człowiek wielkiej wiary. Bracia i siostry, to było dla niego ogromną radością. Ja rozumiem Słowo Boże. Ja czytam i ja rozumiem. Jak on się cieszył, mówię wam, cieszył się tak z szczerego, prostego serca, dosłownie jak dziecko. Mnie to tak ujęło, że można mieć taki stosunek do Słowa Bożego i można być tak wdzięcznym Bogu, że ja czytam Słowo Boże, rozumiem, a przecież przed tak wieloma jest ono zakryte, prawda? Przyjęcie z pokorą, a nawet radością i wykonanie. Jako przykład podam Dzieje Apostolskie, bracia i siostry. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 48 wiersz. Czytamy tam, że poganie słysząc to, czyli głoszone Słowo Boże, radowali się i wielbili Słowo Pańskie. Zobaczcie, kogo oni wielbili. Wielbili Słowo Pańskie usłyszane, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Znowu oczywiście muszę wrócić do tej nauki o predestynacji. Jest napisane, że którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Ale tak jest napisane w przekładzie Biblii Warszawskiej. Ale na przykład wziąłem dzisiaj do ręki przekład interlinearny, czyli z greki bezpośrednio, słowo w słowo, to tam jest to inaczej zapisane. Którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli, to jest napisane u nas, natomiast tam słowo przeznaczeni jest zastąpione słowem oryginalnym, którzy byli uszykowani do życia wiecznego, uwierzyli. Czyli przygotowani, Wierzę, że przez pracę Ducha Świętego, którzy byli przygotowani, uszykowani, tak mówi bezpośrednio Greka, do życia wiecznego uwierzyli. Uwierzyli, kochani, a więc ta wielka łaska dotarła do pogan, że słysząc słowo Pańskie, radowali się i wielbili, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli, czyli przygotowani przez Ducha Świętego. Zupełnie inne nastawienie. W prostocie serca, w szczerości serca przyjmowali Słowo Boże. Takie było w Jerozolimie, w pierwszym zborze, pamiętacie, tak mówią dzieje apostolskie, że ludzie spotykali się codziennie na łamaniu chleba, w prostocie serca i też w tej prostocie serca przyjmowali to słyszane Słowo Boże i pomnażał Duch Święty liczbę osób, nawróconych osób, wierzących Jego uczniów. Liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, w wierszach 12-13, o których tutaj wcześniej wspomniałem, czytamy, bo Słowo Boże jest jakie? Żywe. Ono jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku i, zwróćcie uwagę na to, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże jest zdolne osądzić nawet zamiary i nawet myśli naszego serca. Dlatego ono jest tak skuteczne i może wykonać swoją pracę, jeżeli tylko wpuścimy Słowo Boże ożywione przez Ducha Świętego do naszego serca. Kochani, my mamy sumienie również. To jakie sumienie? Apostoł Piotr mówi, odnosząc się do chrztu wodnego, mówi, że chrzest jest również prośbą do Boga o dobre sumienie, tak? Przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Prośba do Boga o dobre sumienie. My takie sumienie otrzymujemy. Sumienie dobre, sumienie czułe, sumienie bardzo wrażliwe, kiedy głos Ducha Świętego mówi do nas. Nie rób tak. Idź przeproś, zmień to. Kochani, ja oczywiście mówię do siebie. To dobre, wrażliwe serce i sumienie słyszy, prawda? Słyszy ten głos i odpowiada. I za tym idą pewne poczynania. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim przeciwnie wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Kochani, gleba dobra, która przyjmuje Słowo Boże, jest w stanie wydać naprawdę obfity plon. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, w wierszach 16-17 mówi, że całe pismo, i tu zwróćcie uwagę, jest pismo napisane, aczkolwiek nie jest to początek zdania z dużej litery, a więc chodzi o Słowo Boże, prawda? Całe pismo, całe Słowo Boże przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Po co? 17 wiersz mówi, aby człowiek był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Na tym właśnie polega uczniostwo, na przygotowaniu nas do usługiwania, do budowania ciała Jezusa Chrystusa, Kościoła Bożego. I bracia i siostry, kończąc już, chciałbym jeszcze raz, abyśmy wrócili do Ewangelii Jana, do 12 tym razem rozdziału i przeczytam wam wiersze od 44 do 50. Jana 12 rozdział, 44-50. A Jezus wołał donośnym głosem, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. A więc mój stosunek do słowa, które słyszałem, do słowa, które było mówione, czytane, głoszone. Kochani, jak się ustosunkowałem do tego słowa? Czy tak, jakby to mówił sam Pan Jezus? I czy to słowo Czy pozwoliłem na to, aby to słowo wykonało pracę w moim sercu? Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał. On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym, że to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z pewną panią, głosząc jej Ewangelię, powiedziała do mnie: ty mnie nie osądzaj. Wiecie, odpowiedziałem jej jednym słowem. Mnie Pan Jezus powiedział: ja was nie sądzę, ale słowo, które głosiłem, będzie was sądzić w dniu ostatecznym. Mówię, to, co słyszałaś dzisiaj, te słowa Ewangelii, to jaki był twój stosunek do tych słów? Jak się do tego odniosłaś, to Pan Jezus będzie brał to pod uwagę. To słowo będzie albo cię sądzić, albo pozwolisz, żeby to słowo wykonało pracę w twoim sercu i pozwolisz się zbawić. Bracia i siostry, czy pozwolimy na to, aby Słowo Boże nas oczyszczało? Ono naprawdę może wykonać ogromną pracę w naszych sercach. Jeśli tylko pozwolimy, aby nasze serca były otrzymane w dobrej kulturze rolnej, że tak powiem w cudzysłowie, uprawiane, spulchniane, aby było zawsze miękkie przed Bogiem. Do tego trzeba zawsze chodzić przed Bogiem w bojaźni, w uniżeniu, w pokorze, a Pan będzie mówił do naszego serca. Pan będzie prowadził, a Pan będzie ratował, wybawiał, pouczał. I tak jak mówi Psalm 32, pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść i będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Kochani, pozwólmy, aby Słowo Boże mogło wykonać pracę w naszych sercach. Utrzymujmy nasze serca w czystości, utrzymujmy nasze serca w dużej wrażliwości na głos Ducha Świętego. Niech was, bracia i siostry, Pan Bóg błogosławi. Dziękuję serdecznie. Niech to słowo wykona pracę w waszym sercu. Niech nie będzie tak, jak podałem tutaj w tych złych przykładach, że ono upadło na ziemię, zostało podeptane, ale ono naprawdę ma moc wykonać ogromną pracę w naszych sercach, abyśmy wydawali plon, owoc wielokrotny. Amen. Amen.